Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska, witam Państwa i zapraszam serdecznie na opowieść o wybitnym polskim twórcy, reportażyście, który został pisarzem. Jak mawiają znawcy jego twórczości, to najwybitniejszy pisarz spośród polskich reporterów. Ryszard Kapuściński, autor m.in. Cesarza i Szachinszacha, które przyniosły mu światową sławę. Będzie dziś w programie rozmowa z Ryszardem Kapuścińskim, którą miałam zaszczyt nagrać w roku 1997 w Bydgoszczy. Wówczas Ryszard Kapuściński przyjechał tu, aby odbierać kolejną nagrodę, którą był uhonorowany. Był już troszkę wtedy tymi nagrodami zmęczony. Bo mimo iż zwiedził cały świat i rozmawiał z wielkimi tego świata, to był człowiekiem bardzo nieśmiałym. Ale zanim pierwszy fragment tej rozmowy Państwo usłyszą, to opowiem trochę o Ryszardzie Kapuścińskim i będę posiłkować się wspaniałym tekstem, bardzo obszernym, pani Krystyny Dąbrowskiej, która w kwietniu 2009 roku przygotowała ten tekst dla portalu Culture. I oto pierwszy fragment tekstu Krystyny Dąbrowskiej. Ryszard Kapuściński urodził się 4 marca 1932 roku w Pińsku. Dziś to Białoruś. Życie Ryszarda Kapuścińskiego od dzieciństwa upływało pod znakiem wędrówki i podróży. Najpierw była to tułaczka wymuszona na rodzinie pisarza przez wojnę, następnie podejmowane przez niego od połowy lat 50. wyprawy reporterskie. Kondycja człowieka w drodze w oczywisty sposób warunkuje tę twórczość, stanowiła jednak zarówno niezbędną inspirację, jak i niejednokrotnie utrudnienie w pracy. W autoportrecie reportera, wydanym w 2006 roku, można znaleźć takie słowa Ryszarda Kapuścińskiego. Reporter pracuje na zasadzie akumulatora. Ładuje, zbiera, wchłania w siebie tę całą rzeczywistość, gromadzi materiał, więc wtedy nie ma czasu na pisanie. Paradoks mego zawodu polega na tym, że literatura bierze się z podróży, ale sama podróż uniemożliwia pisanie, bo podróż jest czasem zbyt cennym, sytuacja podróży jest zbyt cenna, by pisać. Pierwszą i od razu bardzo dramatyczną podróż Kapuściński odbył jako 7-letni chłopiec. We wrześniu 1939 roku wyruszył z matką i młodszą siostrą ze wsi Pawłów, gdzie spędzali wakacje, do odległego o 300 km rodzinnego miasta Pińska na Polesiu. Wędrówka w tłumie przerażonych uchodźców i widok zniszczeń po bombardowaniach były końcem spokojnego dzieciństwa. Kolejne kilka miesięcy przyszły pisarz spędził w Pińsku pod okupacją radziecką, cierpiąc głód i strach opisane po latach w imperium. Potem wiosną 1940 roku, uciekając przed groźbą wywózki, Maria Kapuścińska z dziećmi przedostała się w okolice Warszawy, gdzie odnalazła męża, zbiegłego z transportu do Katynia. Zamieszkali najpierw w Sierakowie, później w Warszawie, na Krochmalnej, przy jednej z bram getta, a następnie w Świdrze. Po wojnie rodzina osiadła w stolicy. Pińskie dzieciństwo i przeżycia z lat okupacji będą zawsze niezwykle istotnym punktem odniesienia dla Kapuścińskiego. Wiadomo, że zamierzał napisać książkę o swoim miejscu urodzenia, a chociaż planu tego nigdy nie urzeczywistnił, pamięć przedwojennych kresów i doświadczenie wojny zdecydowały o kierunku jego zainteresowań. Dramatyczne przejścia z czasów dzieciństwa pozwalały też Kapuścińskiemu wczuć się w sytuację ludzi, dla których czy to w Azji, czy w Afryce, czy w Ameryce Łacińskiej, nędza i przemoc, brak elementarnych praw są codziennością. Powołanie się na wspólnotę doświadczeń ułatwiało kontakt, umożliwiało nawiązanie międzyludzkiej więzi, będącej dla niego podstawą pracy reportera. W drugiej połowie lat 40. Kapuściński uczył się w gimnazjum Stanisława Staszica, trenował piłkę nożną i boks. Został wicemistrzem juniorów Warszawy w wadze koguciej. Pisywał także wiersze i posyłał je do pism literackich. Zadebiutował jako poeta jeszcze przed maturą w 1949 roku w tygodniku Dziś i Jutro. Mimo że po latach nazwał swoje młodzieńcze utwory produkcyjną majakowszczyzną, ich publikacja w prasie otworzyła mu drogę do dziennikarstwa. Zwróciła mianowicie uwagę redaktorów tworzącego się pisma Sztandar Młodych, którzy zaproponowali początkującemu autorowi współpracę. Kapuściński najpierw został gońcem, dzięki czemu poznał takich twórców jak Maria Dąbrowska, Zofia Naukowska, Leopold Staff czy Julian Tuwim. A z czasem zaczął publikować własne teksty. Był wówczas zaangażowanym działaczem Związku Młodzieży Polskiej, a ogromna wrażliwość społeczna, która nie opuści go przez całe życie, manifestowała się w jego wczesnych artykułach i wierszach jako żarliwa, pryncypialna i naiwna wiara w socjalizm. Ojciec zataił przed synem, że uciekł z transportu do Katynia, a potem działał w Armii Krajowej. Wkrótce Kapuściński porzucił poezję na rzecz publicystyki. W październiku 1950 roku świeżo opierzony dziennikarz zaczął studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale potem przeniósł się na historię, przerywając czasowo pracę w redakcji. Jako student prowadził zajęcia na trzecim roku filozofii, uczestnicząc w zajęciach katedry Leszka Kołakowskiego. W 1952 roku ożenił się z Alicją Mielczarek, studentką medycyny, przyszłą doktor pediatrii, a w roku następnym urodziła im się córka Zofia. Po obronie dyplomu u profesora Henryka Jabłońskiego Kapuściński wrócił do sztandaru młodych. I właśnie wtedy, w roku 1955, nastąpiło gwałtowne przyspieszenie w karierze reportera, zapoczątkowane ukazaniem się jego pierwszego ważnego tekstu "To też jest prawda o Nowej Hucie". Publikacja tego artykułu spowodowała wielki szum i autor musiał ukrywać się przez kilka dni wśród nowohuckich robotników. "Dowiedziałem się, że pisanie to ryzyko", wspominał w 1987 roku, "i w istocie rzeczy pisanie polega nie na tym, co się publikuje, ale na konsekwencjach. Kiedy zamierza się opisywać rzeczywistość, wtedy pisanie wpływa na rzeczywistość". Jednak później, na fali październikowej odwilży, jego odwagę doceniono. W wieku 24 lat otrzymał za swój tekst Złoty Krzyż Zasługi. Następnie, może dlatego, żeby, jak twierdzą niektórzy, przestał zajmować się niewygodnymi tematami w kraju, wysłano go na kilka tygodni do Indii, chociaż sam Kapuściński marzył co najwyżej o przekroczeniu granicy Czechosłowacji. Ta wyprawa była dla niego kulturowym szokiem, który wspomina sugestywnie w Podróżach z Herodotem. Rzucony na głęboką wodę, nie znający angielskiego, nie wiedzący nic o egzotycznym kraju, reporter zaczął od tego, że na ulicy w starym Delhi kupił "Komu bije dzwon" Hemingwaya i z tej książki uczył się języka. Rok później czekało go kolejne spotkanie z radykalną innością. Podróż do Chin przez Tokio i Hongkong. Absurdalny pobyt w Pekinie, gdzie nieustannie był obserwowany i całkowicie odcięty od informacji, dał mu odczuć, czym jest prawdziwy totalitaryzm. Pobyt ten przerwała wiadomość z Warszawy o spacyfikowaniu przez władze niepokornego sztandaru młodych. Kapuściński wrócił do Polski koleją transsyberyjską, po czym, nie godząc się na odgórnie zaproponowane zmiany w redakcji, razem z większością dawnego zespołu odszedł ze sztandaru. Zastraszanie dziennikarzy w kraju i świeże przeżycia z komunistycznych Chin musiały ostatecznie rozwiać nadzieję na to, że bezkompromisową publicystyką będzie zmieniał polską rzeczywistość. Po utracie pracy w sztandarze zatrudnił się Kapuściński w Polskiej Agencji Prasowej, a później zaproponowano mu etat w polityce. Jako wysłannik tego pisma przez 4 lata jeździł po kraju i pisał reportaże, z których najlepsze złożyły się na jego debiut książkowy "Burz po polsku", rok 1962. Podtytuł zbioru "Historie przygodne" dobrze oddaje charakter tych tekstów. Są to opowieści o ludziach i miejscach napotykanych często przypadkiem, z dala od utartego szlaku. Ogromną rolę odgrywa w nich otwartość reportera na przygodę, umiejętność wykorzystania nieprzewidzianych zbiegów okoliczności. Dzięki takiej postawie zdobywał tematy, które pozwalały mu wyjść poza czysto informacyjny opis realiów czy nawet socjologiczną obserwację i zbliżyć się ku pogłębionej perspektywie egzystencjalnej. Przekonany, że to, o czym się pisze, trzeba poświadczyć własnym doświadczeniem, Kapuściński nie cofał się przed żadnym ryzykiem. Słynny już jest fakt, że obserwując kolejne rewolucje na świecie, a widział ich 27, 4 razy miał być rozstrzelany, a nikt by pewnie nie zliczył przypadków, kiedy w taki czy inny sposób narażał się na śmierć. I tu przerwiemy cytowanie artykułu Krystyny Dąbrowskiej z kwietnia roku 2009, aby zaprezentować Państwu pierwszą część mojej rozmowy, którą nagrałam w 1997 roku z Ryszardem Kapuścińskim. Ta część dotyczy właśnie rewolucji. Zapytałam reporterzystę i pisarza, czy rewolucja to jest bardzo duże zło, czy może sposób rozwiązania definitywnego pewnych konfliktów.
Nie ma w historii właściwie żadnych generalnych, uniwersalnych odpowiedzi. To zależy od sytuacji, od etapu rozwoju. W jednych krajach te rewolucje już miały miejsce, jak wiadomo, dawno temu. W Anglii to już jest 300 lat, we Francji 200. W innych krajach one się dzieją na naszych oczach współcześnie. Z tym, że w dziedzinie tego, co się nazywało rewolucją, obserwujemy tego zjawiska historycznego, obserwujemy w ostatnich 10 latach bardzo gwałtowną zmianę. Dlatego, że rewolucja kojarzyła się historycznie nam z jakimś elementem radykalnej zmiany, gwałtownej destrukcji, likwidacji klasy panującej, zniszczenia, śmierci. Było to wydarzenie bardzo krwawe i bardzo niszczycielskie. W końcu XX wieku, czyli w końcu naszego wieku, mamy zjawisko z nowym typem rewolucji, z tak zwanym typem rewolucji negocjowanej. Taki typ rewolucji przeżyliśmy wszyscy w Europie Środkowo-Wschodniej w końcu lat 80. Taki typ rewolucji miał miejsce, powiedzmy, w południowej Afryce, wkrótce później. I to jest typ rewolucji nowy zupełnie, nieznany dotąd właściwie w historii. Jego istota polega na tym, że żeby uniknąć zniszczenia, żeby uniknąć krwawej rozprawy, następuje zamiana części klasy rządzącej. Klasa rządząca dotychczas, polityczna, ustępuje dobrowolnie, oddaje władzę polityczną, zachowując władzę ekonomiczną. Natomiast oddaje tym nowym siłom władzę polityczną, ale ciągle jeszcze właściwie nie oddaje im władzy ekonomicznej z tych względów, między innymi również, że system się zmienia. To znaczy, że o ile w systemach totalitarnych władza ekonomiczna i polityczna była skupiona w rękach jednej elity, to w krajach demokratycznego kapitalizmu te władze są rozdzielone. Jednym słowem, tutaj jak gdyby te siły postkomunistyczne korzystają na tej ewolucji systemowej, odstępując od władzy politycznej, zachowują jeszcze w okresie transformacji władzę ekonomiczną, częściowo, przez jakiś okres czasu, a korzyść dla kraju jest jedna, na pewno bezspornie, i dla społeczeństw uczestniczących w tej wielkiej przemianie, że przy wszystkich negatywnych zjawiskach, które też są, unika się rozlewu krwi. Te rewolucje wszystkie przebiegały bez rozlewu krwi i bez gwałtownej destrukcji. To jest nowe zjawisko w ogóle, które powoduje to, że w naukach politycznych i w socjologii zmieniamy definicję rewolucji. Nie ma już tego, co się kojarzyło nam zawsze w pamięci historycznej, wyobraźni naszej. Rewolucja to były zawsze jakieś barykady, jakieś strzelanie, jakieś podpalenia, jakieś egzekucje. Tych wszystkich elementów już nie ma w dzisiejszych rewolucjach.
Czy to jest dobrze? Bo zostaje zawsze ten ogon właśnie tego niedokończenia czegoś. To też możemy obserwować w Polsce. Niektórzy mówią, gdyby rozprawa była krwawa, to byłoby źle, bo zginęliby ludzie, ale może sytuacja by się oczyściła.
Tak, nie można mówić, proszę panią. Znaczy, nie można mówić, że zginęliby ludzie, ale. Znaczy, zginęliby ludzie. Nic nie usprawiedliwia śmierci człowieka. Żadna sytuacja. Wobec tego wszelkie rozumowanie zakładające śmierć ludzi jest rozumowaniem nie do przyjęcia. No, po prostu nawet etycznie choćby nie do przyjęcia. Już pomijając to, że jest fałszywe w ogóle politycznie. Dlatego, że dzisiaj rewolucje się nie odbywają w abstrakcyjnym miejscu. Dzisiaj świat jest tak powiązany i tak, że on natychmiast reaguje na wszelkie krwawe wydarzenia. I to nie jest tak powiedziane, że ktoś sobie powie, że on by zrobił taką czy inną rewolucję. Dzisiaj nie ma takiej swobody manewru żadna siła polityczna na świecie. Świat jest dzisiaj jeden i ma niesłychanie opinia światowa reaguje zawsze bardzo ostro na wszelkie takie krwawe wydarzenia, aczkolwiek zawsze reaguje z opóźnieniem, ale reaguje. To jest po prostu bardzo naiwne myślenie, tak? Już pomijam, że etycznie jest nie do przyjęcia, ale jest bardzo naiwne myślenie takie, że gdyby była krwawa rewolucja, to by się tutaj wszystko oczyściło i tak dalej. No jakże tak można myśleć? Przecież gdyby była krwawa rewolucja, to zakłada przecież stronę drugą, która by się starała bronić, prawda? Czyli zakłada rodzaj wojny domowej. Jak w kraju jest wojna domowa, nie ma żadnych obcych inwestycji, nie ma żadnych kapitałów, nie ma żadnego rynku. Nic nie napływa do takiego kraju. Ten kraj jest natychmiast izolowany, jest biedny, ubożeje całe społeczeństwo. Popada w nędzę, brakuje mu jakiekolwiek perspektyw rozwojowych. No więc jest to po prostu straszne nieszczęście wielkie. Ten typ rozumowania wynika po prostu, jest prowadzony, może być prowadzony przez ludzi bez jakiejś wyobraźni politycznej.
Pisał pan swoje książki o tyraniach na całym świecie. Tak. Czy myślał pan o porównaniach z Polską wtedy i czy dziś pan o tym myśli? Jak pan sytuuje Polskę w tych wszystkich ustrojach światowych?
Bardzo pozytywnie, dlatego że jesteśmy krajem demokratycznym, krajem europejskim, krajem rozwijającym się. No, bo mamy olbrzymie zaległości, które jak wiadomo nie dadzą się nigdy w historycznej perspektywie szybko przezwyciężyć, ale ogólnie sytuacja w Polsce jest sytuacją rokującą jakieś dobre perspektywy.
To pierwsza część rozmowy z Ryszardem Kapuścińskim, rozmowy archiwalnej, którą gdzieś Państwu przytoczę. Powracamy teraz do artykułu Krystyny Dąbrowskiej, zamieszczonego w kwietniu 2009 roku na stronie internetowej Culture. W 1962 roku Kapuściński został wysłany do Dar es Salaam jako pierwszy polski korespondent Polskiej Agencji Prasowej na całą Afrykę. Spędził 5 lat na placówce, najpierw we wschodniej, później w zachodniej części kontynentu. Uczestniczył w pierwszej konferencji przywódców państw afrykańskich w Addis Abebie. Jako jeden z nielicznych dziennikarzy na świecie przedostał się na Zanzibar tuż po obaleniu sułtanatu i proklamowaniu republiki. Obserwował odzyskiwanie niepodległości przez kolejne kraje i patrzył, jak padają ofiarą anarchii, wojen, plemiennej nienawiści. Pracę korespondenta, i tak niebezpieczną, utrudniał mu fatalny stan zdrowia. W Afryce zapadł na malarię mózgową i gruźlicę, którą leczył w miejscowym szpitalu w prymitywnych warunkach, nie zawiadamiając Polskiej Agencji Prasowej, bo bał się, że zostanie odwołany do kraju. Kuracja się powiodła, na kilka miesięcy przyjechała pielęgnować go żona Alicja, ale w 1966 roku zachorował na ciężką gorączkę tropikalną i po 2-miesięcznym pobycie w szpitalu w Lagos musiał wrócić do Polski. W 1969 roku ukazał się zbiór Gdyby cała Afryka. A jeszcze przed publikacją tej książki w roku 68 ukazała się inna książka zatytułowana Kirgiz schodzi z konia. Jesienią 1967 roku Kapuściński wyjechał jako korespondent PAP do Ameryki Łacińskiej. Spędził tam 5 lat, mieszkając w Chile, Peru, Brazylii i Meksyku, śledząc ogniska rewolucyjnych przemian i konfliktów. Pierwszym plonem tego wyjazdu był wydany w formie książkowej reportaż Dlaczego zginął Karl von Spreti, który później w skróconej wersji i pod zmienionym tytułem Śmierć ambasadora wszedł do zbioru Chrystus z karabinem na ramieniu. Po powrocie z Ameryki Południowej Kapuściński zrezygnował z etatów Polskiej Agencji Prasowej, nie zrywając jednak współpracy. Podjął zajęcia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i został reporterem tygodnika Kultura. Lata 70. to czas intensywnych podróży na Bliski Wschód, do Indii, na Cypr, do wielu państw Afryki. Pobyt w Angolii zaowocował reportażem Jeszcze dzień życia, a dzięki wyprawom do Etiopii i Iranu powstały dwie książki, które przyniosły Kapuścińskiemu międzynarodową sławę. Cesarz, rok 78 i Szachin Szach, rok 82. Cesarz to opowieść o rządach i upadku Haile Selassiego w Etiopii. Stała się ona kamieniem milowym w historii reportażu. Kapuściński, zmęczony dostarczaniem informacji o kolejnych rewolucjach, przewrotach, obalaniu dyktatur, postanowił opisać dzieje króla królów zupełnie nowym językiem. Cesarz składa się z ujętych w ramę reporterskiej narracji monologów dawnych dworzan monarchy. Monologi te pisarz wystylizował na groteskową staropolszczyznę. Naszpikowane archaizmami i pełne retorycznej przesady świetnie charakteryzują absurd i skostniałość cesarskiego świata. Cesarza, który pozornie mówił o egzotycznej rzeczywistości, odczytano jako metaforę Polski ludowej, ale też szerzej, jako przypowieść o każdej opresyjnej i skorumpowanej władzy. Uniwersalność książki potwierdziło międzynarodowe uznanie, jakim cieszy się od 1983 roku, gdy ukazał się angielski przekład autorstwa Williama Branda i Katarzyny Mroczkowskiej-Brand. Reportaże Kapuścińskiego były tłumaczone już wcześniej na hiszpański, węgierski i czeski, ale dopiero Cesarz zapoczątkował światową karierę pisarza. Do dziś jego książki zostały przełożone na ponad 20 języków. O Kapuścińskim pisali entuzjastycznie Norman Mailer, Susan Sontag i John Updike. Komplementów nie szczędził również Kapuścińskiemu Salman Rushdie. Szachin Szach, opisujący reżim i obalenie ostatniego szacha Iranu Rezy Pahlaviego, stanowi w dorobku Kapuścińskiego podsumowanie jego wieloletnich obserwacji mechanizmów rewolucji. Podsumowanie nader gorzkie. W przeciwieństwie do Cesarza, Szachin Szach jest pozbawiony literackich ornamentów. To książka drapieżna, lapidarna, celowo surowa. Kapuściński ułożył swoją opowieść z różnorodnych puzli. Są to opisy fotografii, na podstawie których pisarz śledzi historię Iranu, wyimki z notatek, cytaty z książek, zapis nagrania magnetofonowego, a całość zamyka część eseistyczna – Martwy płomień. Zarówno ta kolażowa struktura, jak i otwierający Szachin Szacha obraz pokoju reportera, w którym panuje straszliwy bałagan, eksponują wątek autotematyczny. Tak samo ważne jak analizowana rzeczywistość stają się środki, za pomocą których próbuje je zrozumieć zdezorientowany, nieznający miejscowego języka pisarz. Prace nad Szachin Szachem, rozpoczętą w 1979 roku, przerwały wypadki Polskiego Sierpnia. Kapuściński pojechał na Wybrzeże i był w Stoczni Gdańskiej w czasie strajku. W notatkach z Wybrzeża, krótkiej relacji z tamtych dni, gorąco solidaryzował się z protestującymi. Przejęty doniosłością wydarzeń sierpniowych, postanowił znów pisać o Polsce. Zaangażował się w działalność Solidarności i przez rok jeździł po kraju. Ale z tych jego planów reporterskich nic nie wyszło. Po pierwsze, był już zbyt rozpoznawalny, by móc zdobywać wiarygodne informacje. Po drugie, wkrótce stan wojenny zdusił fascynujące go przemiany. Po jego wprowadzeniu Kapuściński wystąpił z PZPR i stracił pracę w kulturze, bo nie poddał się weryfikacji. W stanie wojennym Kapuściński zarzucił wyjazdy reporterskie. Wtedy to zaczął robić luźne notatki i zbierać cytaty, które złożyły się na pierwsze lapidarium. Swobodna kompozycja tej książki, będącej zbiorem refleksji, drobnych szkiców i próbek z warsztatu reportera, wynikała z przekonania, że sprzecznością współczesnego świata nie podoła epicki opis i tylko operując fragmentem można je uchwycić. Pisarz kontynuował cykl lapidariów do końca życia. Obejmuje on w sumie 6 tomów. Tyle kolejnego fragmentu z artykułu Krystyny Dąbrowskiej zamieszczonego w Culture. Wracamy teraz do archiwalnej rozmowy z Ryszardem Kapuścińskim, którą nagrałam, przypomnę, w 1997 roku.
Wieczorne spotkania. Polskie Radio PIK.
Powiedział pan, że główna umiejętność reportera polega na tym, aby umiał słuchać. Czy długo uczył się pan słuchać?
Myślę, że to są wszystko rzeczy, które po prostu przychodzą, wie pani. No, zawodowo jak gdyby zdefiniowane, tam coś się robi taką rzecz, bo wydaje mi się, że to są dosyć no, takie elementarne zasady zbierania materiału, żeby słuchać tego, co inni mówią. Ale że to coś takiego, co nie robi się rozmyślnie, że teraz się skupiam nad słuchaniem, tylko po prostu słucham. No.
Co to dla pana znaczy literatura faktu?
To bardzo szerokie jest pojęcie dzisiaj, w dzisiejszym piśmiennictwie. Jest bardzo dużo dziedzin w literaturze faktu. Właściwie teoretycznie dawniej można to było powiedzieć przez opozycję do literatury, tego, co się u nas nazywa literaturą piękną, a co powiedzmy w świecie anglosaskim się nazywa literaturą fikcji, prawda, fiction literature. My mówimy literatura piękna. I przez opozycję do tego wszystkie gatunki piśmiennictwa, które nie mieściły się jak gdyby w tej konwencji literatury pięknej, czy w tej poetyce, były zaliczane stanowiły ten wielki blok piśmiennictwa nazwany literaturą faktu. Dzisiaj tu zaszła w tej dziedzinie duża ewolucja, znaczy ewolucja idąca w kierunku właściwie tego, co byśmy nazywali fuzją, czy łączeniem, czy przenikaniem się gatunków. Jest bardzo trudno dzisiaj w dużym dziale literatury wytyczyć tą granicę między literaturą faktu i literaturą fikcji. Całe wielkie zjawisko tak zwanego nowego dziennikarstwa to jest właśnie połączenie obu tych poetyk, to znaczy wykorzystania techniki literatury pięknej do opisu zjawisk, które w rzeczywistości miały miejsce, do opisu procesów, które w rzeczywistości się dzieją. To był następny etap, ale dzisiaj mamy jeszcze inny etap, bo dzisiaj mamy już przechodzenie właściwie, powiedzmy w Stanach, ale w ogóle na Zachodzie, do tak zwanej trzeciej kultury. I to jest nowa w ogóle dziedzina w piśmiennictwie, która polega na tym, że pojawiła się w tej chwili w Stanach cała duża generacja i w Anglii, to dotyczy zwłaszcza świata anglosaskiego, ale nie tylko, pisarzy, którzy są naukowcami, ale którzy piszą bardzo dobrą literaturę. I oni zaczęli tworzyć typ literatury, który właściwie nie wiadomo, jak to zakwalifikować, bo to nie są popularyzatorzy nauki, czyli na ogół dziennikarze zajmujący się, opisując, piszący o nauce, ale to są sami autentyczni oni naukowcami są. Ale również bardzo dobrymi pisarzami, ale piszącymi nie o tradycyjnej jakichś tam wątkach zdarzeniowych, czy tam jakichś wątkach takich tej, co wchodziło w skład takiej klasycznej konwencji powieści czy coś takiego. Tylko oni piszą o swoim świecie nauki, o odkryciach, o wchodzeniu w jakieś nowe mikroświaty, makroświaty. I I to znowu nie wiadomo, jak to zakwalifikować. Czy to jest literatura faktu, czy to jest literatura fikcji. My mamy w Polsce tradycję definicji gatunkowej wynikającą jeszcze z romantyzmu. U nas gatunek, taka definicja, romantyczna definicja pisarska polegająca na tym, że za literaturę uważają się to, co jest dziełem natchnienia, tak powiem, czy literaturę piękną, wiersz, dramat. To było uważane za prawdziwą literaturę. A wszystko, co nie było dziełem natchnienia, czyli wszystko, co nie pochodziło przez kogoś, kto nie był pomazany jak gdyby przez los, przez Boga, przez natchnienie, wszystko, co nie było dziełem natchnienia, nie liczyło się do literatury. No dzisiaj już te definicje są bardzo przezwyciężone, bardzo są już stare. Dzisiaj mamy inne zupełnie pojęcia gatunków. I bardzo, bardzo niepewne, bo jesteśmy wszyscy w okresie takiej bardzo daleko idącej transformacji. I to stanowi chyba najciekawsze właściwie zjawisko, jakiego mamy do czynienia w tej chwili w literaturze, zresztą w skali światowej. Zanik powieści, właściwie takiej tradycyjnej powieści, choć równocześnie jest odrodzenie takiej tradycyjnej powieści, bo te zjawiska są bardzo wielokierunkowe, bardzo ze sobą sprzeczne, bo na przykład jest równocześnie przy tym kryzysie powieści, jest odrodzenie wielkiej powieści w XIX-wiecznym stylu. Dzisiaj paru ludzi zaczyna pisać powieści takie po 800 stron, po 1000, takie sagi właściwie, jak Rodzina Thibault, jak tego typu, nie patrząc na nic, powiedzmy w bardzo klasycznym konwencji takiej jak Przeminęło z wiatrem, czy coś takiego, z wszystkim samym sentymentalizmem, ze świadomie robionym takim pastiszem nawet tego gatunku, to też się pisze. Ja myślę, że się po prostu ta paleta, ten wachlarz się bardzo wzbogacił i że my właściwie mamy bardzo dużą różnorodność teraz tych form wypowiedzi i że utrzymanie się przy ścisłych takich definicjach tradycyjnych gatunków właściwie nas już do niczego nie może zaprowadzić.
Ile fikcyjności jest w pana literaturze faktu?
Świadomej fikcji w ogóle nie uprawiam, bo gdybym umiał pisać fikcję, to bym w ogóle nie pisał literatury faktu. No, ja nie potrafię nic wymyśleć. No. Nie potrafię wymyśleć fabuły, nie potrafię napisać dialogu. Więc mam straszne, słabe, wielkie słabości i straszne niedoskonałości. Dlatego jestem zmuszony pisać to, co piszę. Natomiast, i to może najlepiej wyjaśnia moją sytuację. Często mi różni reżyserzy prosili, żeby napisać im jakąś sztukę albo napisać im jakiś scenariusz filmowy. Ja mówiłem, słuchaj, nie mogę napisać, bo nie potrafię napisać dialogu po prostu. Nie umiem zdialogizować żadnego problemu.
Jak się panu podoba inscenizacja teatralna Cesarza?
Cesarza było chyba ze 20 inscenizacji teatralnych, dlatego że było ich bardzo wiele, bo ja stosowałem taką zasadę i nadal stosuję, bo ten cesarz jest okazuje niegrany w różnych krajach, że stosuję taką zasadę, że mówię reżyserowi, proszę bardzo, może pan wystawiać cesarza pod warunkiem, że sam pan sobie zrobi inscenizację. Mnie bardzo pasjonowało to, co ludzie potrafią wydobyć z tekstu. Jakie różne rzeczy, ile warstw ma każdy tekst. Bo się okazuje, że ten jeden tekst ma mnóstwo warstw. I każdy sięga do innej warstwy i każdy wydobywa co innego. W zależności od minimum aktorów było zawsze dwóch, ale były scenizacje, gdzie ich było 20. Więc to też się bardzo różnicowało. I w dalszym ciągu jestem zainteresowany w tym, żeby reżyserowi, bo ja raz, że to mnie samego ciekawi, że może kiedyś napiszę jakiś reportaż o inscenizacjach właśnie cesarza, a dwa dlatego, że ja po prostu już nie mam czasu, jak coś napisałem, to co napisałem, to już dla mnie przestaje istnieć. To po prostu zajmuję się już następną rzeczą. Ja myślę o tym, co mam napisać, a to co napisałem, to już jest jak gdyby nie moje. To znaczy, jak książka jest dobra, to ona się sama utrzyma na rynku, a jak jest zła, to lepiej, żeby ona zniknęła. Także to jest mechanizm, działa tu w tej dziedzinie bardzo brutalny, ale bardzo, bardzo klarowny. Są rzeczy, które przetrwają i są rzeczy, które znikają szybko. No i jak badam te, co przetrwają, to one sobie istnieją. Żyją już własnym życiem. To już są takie dzieci, które już się uniezależniły i one już mają własny żywot. No a są takie, które po prostu nie rokują żadnych szans na przetrwanie i to lepiej, bo dzisiaj za dużo jest książek na świecie, także jak zła książka przestaje istnieć, to tylko jest lepiej dla ogółu książek w ogóle.
Wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK.
W 1986 roku Kapuściński wydał tom wierszy Notes, a w roku 2006 Prawa natury. Poezja, jak mówił, była dla niego rzadkim luksusem, bo wymagała czasu, którego nigdy nie miał. Ale zarówno pisanie wierszy, jak i robienie zdjęć, w roku 2000 ukazał się album fotografii Kapuścińskiego zatytułowany Z Afryki. Obie te pasje pogłębiały jego spojrzenie na rzeczywistość, przyczyniając się do powstania świetnych reportaży. Zwrócenie się ku bardziej osobistym formom literackim, jak notatnik intelektualny czy poezja, zwiastowało refleksyjny charakter późnych książek, przede wszystkim Hebanu i podróży z Herodotem. I o poezji teraz między innymi będziemy rozmawiać z Ryszardem Kapuścińskim. To oczywiście archiwalna rozmowa, którą nagrałam w Bydgoszczy z Ryszardem Kapuścińskim w 1997 roku.
Piszę wiersze rzadko bardzo. Ja mam tą trudność, że pewien język poezji to jest inny język i inna organizacja języka. I przestawienie się z języka prozy na język poetycki wymaga całej przebudowy jak gdyby wyobraźni. Poezja jest dla mnie jak gdyby dwie spełnia funkcje. Jedna polega na tym, że są rzeczy, których się nie da inaczej wypowiedzieć niż w wierszu. Tylko język poetycki służy, żeby tą rzecz powiedzieć. Ale druga rzecz dla mnie, ja nie jestem poetą, poezja jest dla mnie bardzo takim strumieniem bocznym, ale jest ważnym ze względu na to, że w języku poetyckim, że jest bardzo ważny język, że poezja to jest praca nad językiem. To jeszcze kiedyś w 40-tych latach Sartre napisał taki artykuł o literaturze, czym jest literatura. I on tam prowadził podział na dwa rodzaje języka w literaturze. No. I powiedział, że właśnie w poezji zajmujemy się, poezja jest po to, żeby się zajmować językiem, a proza jest po to, żeby tym językiem się posługiwać i powiedzmy powiadać rzeczy albo wygłaszać opinie i tak dalej. I to jest tak, to jest rzeczywiście tak. Ja miałem zajęcia kilka lat temu z literatury, uczyłem pisania, warsztatu literackiego w Filadelfii na Uniwersytecie Temple. I miałem tam grupę 15 studentów, jedni pisali prozę, inni pisali tam dramat, inni eseiści. I było 5 poetów. To dyskusja o języku interesowała tylko poetów. Bo prozaik, jak miał story, jak miał historię do opowiedzenia, on nie miał żadnych problemów językowych. Był zadowolony, że ma historię do opowiedzenia, siadał i pisał. Nie miał żadnych tutaj wątpliwości i oporów. Natomiast rzeczywista troska i pytania dotyczące języka i całe drążenie problemu języka, to było myślenie poetyckie. I to jest bardzo cenne i to jest bardzo ważne. Dlatego stąd te odskocznie dla mnie. Niestety nie mam na to za dużo czasu.
Na czym pan się wychował i na czym pan wykształcił swój język? I jak pan traktuje te wszystkie spotkania i te wszystkie nagrody? Kiedy tutaj szliśmy, mówił pan, że już jest pan zmęczony i napawa pana niepokojem to, że ciągle pana zapraszają, nagradzają i że właściwie to już taki dziwny czas, że nic innego nie robić, tylko usiąść i czekać na telefony z prośbami o przyjazd.
To ostatnie, to ja się bardzo przed tym bronię. Znaczy, ja chcę pisać i piszę, mimo że wszystko działa w kierunku takim, żeby nie pisać. Ale bardzo się przed tym bronię, ciągle bardzo chcę pisać. I ciągle jakoś piszę, choć wolałbym mieć więcej, dużo czasu. Bo jest kwestia czasu, jest... Wie pani, taki czas do pisania to musi być duży czas. To nie może być godzina czasu, czy dwie godziny czasu. To musi być Żyd, kiedyś jeszcze w 20 latach napisał w dzienniku, że on może pisać tylko wtedy, jak ma takie bloki. Zresztą to wielu ludzi się na to skarży, że jak ja mam powiedzmy dzień i wiem, że wieczorem mam o 8 gdzieś pójść, to już ten cały dzień jest dla mnie stracony. Myślę już o tym, że coś tam będę miał się o 8 zrobić i wtedy... Więc jest bardzo trudno o czas na pisanie. Bardzo trudno o takie duże odcinki czasu, wyłączone z wszystkiego, z wszelkich zobowiązań. To jest jedno. A jeśli chodzi o nagrody, to jest oczywiście bardzo przyjemny moment, ale trochę to jest taki psychicznie obciążający taki, że no właściwie już się dostaje wszystkie nagrody i takie, owaki i inne. I tego jest, po pierwsze tych nagród jest bardzo dużo, bo jest bardzo dużo instytucji na świecie nagradzających, więc nie mija miesiąc, ja w zeszłym roku dostałem 4 nagrody, czy 5 nagród, w tym roku już 3 nagrody dostałem i tego rzeczywiście dużo. A to nie jest takie proste, bo z tym się wiążą różne zobowiązania, bo to albo często wykład trzeba wygłosić, a przede wszystkim pojechać tą nagrodę odebrać, ale przy tym często przy tej okazji wykłady, wywiady i takie różne. Więc to nie jest taka prosta rzecz odbierania nagrody, bo z tym się, to jest zawsze duży poza wszystkim wysiłek. A poza tym człowiek się tak źle czuje psychicznie, że taki podznaczany, wie pani, to tak jak generała powieszają tymi medalami, no to on już tak jest jakby w innym świecie, więc ja się źle czuję w tej roli. No ale nie można, trzeba w zasadzie nagrody przyjmować.
Jakieś emisariusze musiałby pan wysyłać po odbiór tych nagród?
Tak, nie, to nie wypada, bo to dla ludzi jednak ma to znaczenie i wiążą się z tym różne tam oczekiwania i tak dalej. To nie jest przyjemne. Tak. Już w momencie już trzeba to wszystko znosić po prostu. I mówię, że to jest bardzo przyjemne w ogóle. To jest szalenie, szalenie sympatyczne, że się je dostaje. Ale powiem, w tej chwili na świecie jest bardzo dużo nagród, wie pani, bo dlatego, że jest dużo instytucji sponsorujących i dużo takich. Dużo miast ma swoje nagrody, dużo organizacji ma swoje nagrody, dużo różnych fundacji ma swoje nagrody. Więc jak ktoś tak się w pewnym momencie, jak się tak zorientują, że znaleźli takiego kogoś, to wszyscy zaczynają dawać raptem w pewnym momencie nagrody. Bardzo ciężka sytuacja.
No musi pan zacząć pisać złe książki.
Już teraz już nie ma to znaczenia, wie pani, bo to jest coś takiego, że potem trzeba się bardzo pilnować właśnie, żeby sobie nie dawać żadnej taryfy ulgowej, tylko samemu pisać nie to, czy się to będzie podobać, czy nie będzie podawać, tylko samemu pisać tak, żeby samemu być wiedzieć, że to jest maksimum tego, co mogłem się dać. Trzeba mieć własne kryterium oceny swojego tekstu i mieć poczucie jego pełnej niedoskonałości, ale mieć równocześnie przekonanie, że zrobiło się w ramach tych swoich możliwości maksimum tego, co się mogło zrobić. I dla mnie to jest najważniejsze, dlatego jak piszę tekst, to ja widzę, co ja piszę. To znaczy, jak piszę tekst, to widzę, że to jest źle mi idzie, to wrzucam to do kosza po prostu. I piszę tyle razy do momentu, aż nie zacznę pisać takiego tekstu, w którym odczuwam, że to już może być. Bo to się czuje, wie pani, tekst. To tam nieprawda jest, że tam mówią, że tam nie wie, co napisać. Każdy bardzo dobrze wie, co napisać. To są wszystko takie umizgi, wie pani, takie krygowania się. A w gruncie rzeczy, jak piszę, to doskonale wie, co piszę.
Jeszcze druga część pytania o te lektury pana. I dawniejsze, i dzisiejsze, takie najważniejsze.
Lektury, to jest, nie da się na to odpowiedzieć, wie pani, no bo to są straszne ilości tego. W Lapidarium III, ja tam cytuję 170 autorów z różnych dziedzin, no to od hodowli czegoś tam królików poczynając, a na Platonie kończąc. Więc to się nie da, bardzo różne rzeczy czytam, ale coraz bardziej się te lektury muszą skupiać wokół nie tego, co bym chciał czytać, tylko tego, co muszę czytać. A muszę czytać przede wszystkim dla własnych książek. Także teraz na przykład do końca roku nie będę czytał żadnych powieści, żadnych wierszy, nic, będę czytał wyłącznie antropologię kultury, historię Afryki, rzeczy związane w ogóle z Afryką. Więc ja muszę czytać przede wszystkim książki potrzebne dla mojego pisania. No na przykład przez 4 lata czytałem wyłącznie o Rosji, jak pisałem Imperium. Cały czas się tylko tym zajmowałem. Więc tu już w mojej sytuacji, ale to w tym nie jestem odosobniony, to wiem, wszyscy inni koledzy, ci, którzy się zajmują tego typu literaturą, mają ten sam problem, że my po prostu jest tak olbrzymia już literatura w każdej dziedzinie. Bardzo trudno już jest pozwolić sobie na czytanie tak coś, co by się chciało czytać. Bardzo już to podejście musi być takie surowo selektywne.
Tyle archiwalnego wywiadu pochodzącego z 1997 roku, nagranego w Bydgoszczy. Dokładnie pamiętam ten moment w hotelu pod Orłem. I tyle opowieści o tym niezwykłym człowieku, który wyznaczył drogę, wspaniałą drogę polskiemu reportażowi i podniósł go do rangi literatury.
Wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK.
Kapuściński znany jest na całym świecie. Oby był równie znany w Polsce. Ryszard Kapuściński zmarł w Warszawie 23 stycznia 2007 roku. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu wieczornych spotkań poświęconych klasyce literatury polskiej. Bohaterem dzisiejszego programu był Ryszard Kapuściński. Ewa Dąbska, dziękuję już dziś za uwagę i zapraszam na wieczorne spotkania poświęcone literaturze za tydzień. Do usłyszenia.